Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
Prezydent Rosji Władimir Putin ostatnio chwalił się tym, że ludzie na Zachodzie tylko udają, że szczepią się szczepionkami Pfizera, a tak naprawdę to niczego bardziej nie pożądają niż Sputnik, szczepionka Sputnik. Nawet jego rosyjscy słuchacze nieco podnosili brwi ze zdziwienia. A jak wygląda rzeczywiście sytuacja covidowa w Rosji i gdzie przebiega granica dezinformacji, opowiadać będzie Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rosja nie wygląda najlepiej w tej chwili, jeśli chodzi o pandemię. To znaczy lockdowny i pojawia się, uwaga, krytyka prezydenta, obarczanie jego odpowiedzialnością za nieporadzenie sobie z COVID-19.
To jest dziwne, to jest wyjątkowe, bo zwykle obarcza się i po to też był pomyślany taki sposób walczenia z pandemią, żeby odpowiedzialność za walkę z COVID-em wzięły na siebie regiony, miasta, czyli władza regionalna i lokalna. Prezydent Putin miał być nieobciążony, chyba już wiedział od samego początku, porażką. Stąd takie scedowanie odpowiedzialności na tych, którzy zarządzają bezpośrednio poszczególnymi regionami i miastami. To się nie udaje, bo tu się krzyżują dwie kwestie. Po pierwsze to, że faktycznie logistycznie nie poradzono sobie z masowymi szczepieniami, to jest raz. Dwa, nie poradzano sobie z samą kampanią szczepionkową, która była odgórna i była kompletną klapą. To jest kolejna sprawa. I trzy, z takim efektem wyparcia wszystkich. To znaczy mamy absolutną mieszankę fake newsów, dezinformacji, informacji z bierną postawą władz i z takim, tak jak powiedzieliśmy na początku, wizerunkiem sukcesu, że białe jest czarne, czarne jest białe i tak to właśnie dzisiaj w Rosji wygląda. Rosja ma największą w Europie śmiertelność wśród chorujących na COVID, ma olbrzymią liczbę dziennych zachorowań na poziomie 40 tysięcy, ma dzienną liczbę zgonów na poziomie 1000+. To jest wersja oficjalna. Przemnóżmy to teraz przez 4. I wyjdą nam mniej więcej bardziej realistyczne wskaźniki. I na to wszystko Dmitrij Pieskow, czyli usta prezydenta Putina i sam prezydent Putin mówią, ależ jest wspaniale, wszyscy chcą iść naszym śladem. Co więcej, wszyscy chcą się szczepić Sputnikiem, a szczepionki zachodnie nie są tak skuteczne jak nasze. To wszystko przemieszane powoduje, że Rosjanie mają bardzo namieszane w głowach, nie chcą się szczepić. Oszukują, to znaczy nabywają fałszywe certyfikaty, a żadna akcja, żadna kampania propagująca szczepienia naprawdę nie przynosi rezultatów.
Do rozmowy z Agnieszką Bryc o COVID-19 w Rosji za chwilę wrócimy. Teraz Alicja Baczyńska i przegląd informacji pandemicznych ze świata.
Liczba potwierdzonych zgonów spowodowanych przez COVID-19 na świecie przekroczyła 5 milionów. Według Johns Hopkins University łączna liczba zachorowań sięga ćwierć miliarda, przy czym na całym świecie podano nieco ponad 7 miliardów szczepionek. Rozpoczynają się także szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat preparatem firmy Pfizer-BioNTech. Producent twierdzi, że skuteczność szczepionki u dzieci przekracza 90%. Decyzję o szczepieniu dzieci podjęły rządy Stanów Zjednoczonych i Bahrajnu. Wkrótce podobne kroki podjąć mają Australia i Kanada. Pfizer złożył już także odpowiednie dokumenty, aby uzyskać zgodę Unii Europejskiej na szczepienie dzieci w wieku poniżej 12 lat. Niderlandy poszerzają zakres stosowania paszportów covidowych z powodu rosnącej liczby zachorowań. Dokument potwierdzający szczepienie, ozdrowienie lub negatywny wynik niedawnego testu będzie wymagany nie tylko w restauracjach czy hotelach, ale także w ogródkach kawiarnianych. Podobnie jak restauratorzy i hotelarze, także właściciele siłowni obawiają się, że kontrola paszportów covidowych odstraszy gości. Z kolei kierownicy muzeów zapewniają, że nie będą mieli problemów z wprowadzeniem nowych restrykcji. Natomiast przedstawiciele Stowarzyszenia Sklepikarzy godzą się na ponowne wprowadzenie maseczek, ale uważają, że sprawdzanie paszportów w małych sklepach jest niepraktyczne i wymagać będzie 5 milionów roboczogodzin miesięcznie. Światowa Organizacja Zdrowia WHO certyfikowała Covaxin, indyjską szczepionkę przeciwko COVID-19. Preparat ma skuteczność 78% po podaniu dwóch dawek w odstępie 4 tygodni. Dzięki trwałości i stosunkowo łatwemu przechowywaniu Covaxin może być dobrym rozwiązaniem dla krajów uboższych, gdzie trudno jest o odpowiednią infrastrukturę. Szczepionka została w całości opracowana i wyprodukowana w Indiach. Około 400 milionów Hindusów, czyli niemal co trzeci obywatel tego kraju, otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki Covaxin. Pandemia w Rosji nie zwalnia, a codzienna liczba nowych przypadków bije rekordy. Statystyki są zatrważające przy ponad 40 tysiącach nowych przypadków i ponad 1000 zmarłych dziennie. W związku z tym, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, kolejne regiony przedłużają swoiste tygodniowe wakacje pandemiczne zadekretowane z Moskwy. Pierwotnie miały zakończyć się 7 listopada, natomiast już 5 regionów postanowiło je przedłużyć co najmniej o kilka dni. Decyzję o przedłużeniu czasu wolnego od pracy podejmują jednak przede wszystkim gubernatorzy odległych regionów, a tymczasem aż 25% nowych przypadków notowanych jest w Moskwie i jej okolicach. Tutaj okres, który ma służyć przerwaniu cyklu infekcji poprzez pozostanie w domach, nie zostanie przedłużony. Zapraszam na ciąg dalszy rozmowy z Agnieszką Bryc o sytuacji pandemicznej w Rosji.
Rozmawiamy o COVID-19 w Rosji, o braku zaufania wspominałaś i o tym, jak dziwne jest to, że prezydent jest obarczany odpowiedzialnością, mimo tego, że od początku władza próbowała tę odpowiedzialność rozmydlić. Ale w sumie wydaje się, że nie może być inaczej w kraju tak scentralizowanym, gdzie od jakiegoś czasu wszystko kończy się i zaczyna od Władimira Putina.
Tak, to prawda, ale jednocześnie prezydent Putin nie lubi przyznawać się do porażek, więc jeżeli miał świadomość, że szczepienia i pandemia są trudną operacją, to nie jest podbój Krymu, to nie jest aneksja Krymu, czyli operacja militarna, to nie jest wysłanie wojsk do Syrii, czyli to jest kwestia logistyki i umowy z Basharem Asadem, to jest problem jeszcze bardziej złożony, czyli walka z przeciwnikiem nieokreślonym, niezbadanym, takim, który niesie ze sobą wielkie ryzyko przegranej. Dlatego pomysł był taki, żeby to w Moskwie robił Sobianin na przykład, albo poszczególni liderzy czy rządzący w regionach. Natomiast odpowiedzialność ciąży na prezydencie, ponieważ po pierwsze, to on na początku pandemii bardzo długo zwlekał z przyznaniem się, czy się zaszczepił, czy się nie zaszczepił. I wielokrotnie pytany jego rzecznik, czyli Pieskow już tu wspominany, on cały czas powtarzał, prezydent Putin ma 60, wtedy miał 68 lat, i czeka na swoją kolejkę szczepień. Natomiast Rosjanie widzieli, że to naprawdę nie jest bliskie prawdy. Co więcej, prezydent Putin był w podobnym wieku i to jest ta generacja i prezydenta Trumpa i później Bidena. Nie wiem jak prezydent Trump, ale prezydent Biden był zaszczepiony, pomimo tego, że jest znacznie starszy od Putina. Ale on zapytany o to, czy się zaszczepił i czym się zaszczepił, przyznał się, że się zaszczepił tym, czym się szczepiła armia i cała administracja, czyli Sputnikiem V. Przyznał to bardzo późno, to już była kolejna fala, więc Rosjanie natychmiast popadli z jednego podejrzenia w drugie, bo prezydent Putin nie chciał zaszczepić się w obecności kamer. Tłumaczył to w ten sposób, że ten, który zwykle lubił pokazywać tors, swoje takie atrybuty męskości, już się zawstydził, powiedział, że ciało już jest nie te, więc on nie będzie epatował swoim wiekiem.
Nie, no nie trzeba daleko szukać. Sami słyszeliśmy o prezydencie, który nieswojo czuje się w okolicach igły albo szanuje zdanie tych, którzy szczepić się nie chcą. Nie trzeba Rosji, żeby taką podbudowę dla przeciwników szczepień tworzyć. Natomiast wspomniałaś o tym, że mimo wszystko odpowiedzialność jest przypisywana prezydentowi Putinowi, ale odpowiedzialność może i zazwyczaj w życiu codziennym powinna wiązać się z konsekwencjami. Czy w przypadku Rosji również i prezydenta Putina jest związek odpowiedzialności z konsekwencjami, czy tutaj no nie, konsekwencje są zbyt trywialną kwestią dla prezydenta Rosji?
Nie chcę brzmieć jak teoria spiskowa, ale Rosjanie faktycznie pokazali, że są podatni na różnego rodzaju teorie spiskowe, myślenie magiczne w stosunku do pandemii. To są także konsekwencje wieloletniej propagandy, nasycania umysłów Rosjan taką wojenną propagandą Kremla w stylu to Zachód jest zły, to Zachód jest wrogiem stojącym u bram, trzeba się przed tym Zachodem bronić. Ten sam Zachód wykorzystuje każdą broń przeciwko Rosji, aby Rosję rozsadzić od środka i żeby pozbawić prezydenta Putina władzy. Rosjanie dali sobie wmówić to, że szczepionka antykowidowa jest nową formą broni biologicznej. To jest konsekwencja wiary w chipowanie za sprawą szczepionek, w różne takie teorie związane z depopulacją. Rosjanie także w to wierzyli. To znaczy byli skłonni wierzyć. Co więcej, nawet rosyjskie media publiczne, weźmy w cudzysłów, rosyjskie media rządowe nie negowały, a wręcz promowały informacje, to de facto były fake newsy, sugerujące podejrzenia takie, że szczepionki zachodnie są tak niezbadane, są tak niepewne, że grozi to, i tutaj jest cytat z teorii spiskowej, grozi to zmianą DNA i wtedy tracimy nasze elementy ludzkie na rzecz eksponowania tych naszych pozostałości jeszcze przed Homo sapiens. To wszystko powodowało to, że naprawdę kwitły teorie związane z tym, co nie urośnie temu, który się zaszczepi. My mieliśmy kwestie z chipami, natomiast Rosjanie faktycznie mieli absurdalne historie związane z degradacją DNA i dosyć łatwo uwierzyli także w to i wpisując to w tą wielką rywalizację szczepionek zachodnich z rosyjską i z chińską, czyli w tą wielką dyskusję, skąd się wziął COVID. Rosjanie wierzą w ponad 50%, a w zasadzie 61% Rosjan wierzy w to, że jest to nowy typ broni biologicznej. 35% według najnowszych badań Lewady, czyli tych sprzed kilku dni, z 1 listopada, 35% Rosjan zdecydowanie wskazuje na to, że jest to nowy typ broni, a 26%, że raczej nowy typ broni. Tak? Zobaczmy, to jest ponad połowa respondentów. To się wpisuje w ogóle w taką świadomość Rosjan, która związana jest z tym, że nie chcą się szczepić, bo po pierwsze prezydent się nie zaszczepił, a to już jest podejrzane. To, że już później się przyznał, to już nie miało znaczenia. Przez długi czas milczał. Co więcej, w mediach rosyjskich, tak jak powiedziałam, trwała wielka kampania agitacyjna, propagandowa, promująca rosyjskiego Sputnika i pokazująca, jak bardzo niedopracowany, jak bardzo zły, jak bardzo chipujący ludzi i jak bardzo degradujące DNA są te produkty zachodnie. Co więcej, czy media rosyjskie faworyzowały w zderzeniu chińsko-amerykańskim warianty chińskie tłumaczenia tego, skąd się wziął COVID i raczej Rosjanie zdolni są wierzyć, że to była reakcja, że kampania amerykańska zwalczania Chin, a nie odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. To jest cały czas efekt tego samego mechanizmu prania propagandą taką polityczno-wojenną Rosjan od lat. I do tego, jeżeli nałożymy taki stały syndrom społeczeństwa rosyjskiego, czyli brak zaufania do tego, co mówią władze, to będziemy mieli faktycznie efekt taki, że Rosjanie są naprawdę mocno zagubieni, tacy w głębokim chaosie, jeżeli chodzi o kwestie pandemiczne, bo te same badania pokazują, że 50% Rosjan nie boi się zachorowania na COVID. W domyśle przetrwają, to wszystko jest fake pandemia. Natomiast 48% boi się, natomiast tylko 19% chciałoby się zaszczepić. To bardzo dużo mówi o tym, na jakim etapie Rosjanie są, w jakim stanie emocjonalnym.
To jest zwłaszcza przerażające w zestawieniu z faktem, że według oficjalnych statystyk zmarło ćwierć miliona Rosjan. To jest naprawdę bardzo duża liczba. Czy historia pokazuje, że w którymś momencie Rosjanie mogą stwierdzić, że nie no, już pochowaliśmy dziadków, rodziców, jest już tak źle, że nie, idziemy na Moskwę. Czy z drugiej strony te narracje o zewnętrznej sile, o broni biologicznej tak świetnie wpisują się w narracje historyczne tak naprawdę rosyjskie, że Rosjanie wszystko zniosą.
Rosjanie wszystko zniosą nie z uwagi na narracje historyczne, tylko z uwagi na doświadczenia historyczne swoje. Czyli to jest niezwykle wytrzymały naród, który był w stanie znieść...
Niezwykle wytrzymały naród, który umiera jak wszyscy inni.
Bardziej niż wszyscy inni, powiedziałabym. Bardziej niż wszyscy inni. Pamiętajmy, to jest 1000 zgonów na dobę. Zatrzymaliśmy się na poziomie 723 tysięcy i każdego dnia dochodzi kolejne 1000. Dochodzi jeszcze to, że władze nie robią nic. Wprowadzają lockdown, który nie jest lockdownem, tylko to są wakacje covidowe, bo to, co ostatnio zarządził prezydent Putin, czyli władze centralne, czyli znowu wracamy do tej kategorii, kto odpowiada, kto będzie ponosił konsekwencje. Prezydent Putin zarządził dni wolno od pracy, czyli w różnych miejscach to się różnie rozkłada, ale to jest mniej więcej od 28 czy 30 października do 7, jeżeli dobrze pamiętam, 8, trzeba zobaczyć, gdzie się, w którym momencie weekend się kończy, listopada. To są dni wolno od pracy, w zasadzie pełnopłatne. Rosjanie masowo potraktowali to jako kanikuły, czyli jako wakacje. Natychmiast ruszyła sprzedaż wycieczek, także zagranicznych, takie najbardziej ulubione miejsca destynacji turystycznych Rosjan, czyli Egipt, Turcja i ostatnio dla tych ciut bogatszych Zjednoczone Emiraty Arabskie. Także Soczi, także Krym, natomiast Krym obawiał się tego, że przybędzie tam ponad 100 tysięcy turystów, a i tak już mają bardzo kiepską sytuację, więc tam wprowadzono taki zabieg, trochę przebiegły, typowo europejski, czyli sprawdzano kody QR-owe przybyszy i to trochę wstrzymało wielką falę. Natomiast na konsekwencje będziemy musieli chwilę poczekać, bo zobaczymy, do ilu wzrośnie liczba zgonów po tym, jak skończą się kanikuły. Oficjalnie miał być to lockdown bez nazywania tego lockdownem, bo Rosjanie, tak jak i Polacy, nie lubią tego terminu. Władze zalecały pozostanie w domach, ale skoro władze zalecały, ale nie każą, to Rosjanie potraktowali to jako bardzo dobrą okazję do zamknięcia sezonu jesiennego, bo to jest ostatni czas, kiedy jeszcze jesień rosyjska, zwłaszcza w tej części europejskiej, jeszcze jest, powiedziałabym, dosyć znośna i taka, która sprzyja wyjazdom. Natomiast sam lockdown, obostrzenia, które zostały wprowadzone, one są w znacznym stopniu prowizorką. Znaczy one są na papierze, są ogłoszone. Przeprowadza się na przykład jakieś takie pokazowe kontrole, pokazujące, jak to władze walczą. Najpierw tworzą problem, a potem dzielnie z nim walczą. Czyli walczą ze sklepami, które naruszają w Moskwie reżim pandemiczny. Na przykład próbują pokazać, że walczą także z fałszywymi kodami QR-owymi, czyli z certyfikatami covidowymi, bo to jest faktycznie duży problem. Ale to są pewne pokazówki. Nie ma efektów, natomiast wszyscy wiedzą, że to jest takie maskowanie działalności. Taka typowa rosyjska maskirowka, która pokazuje, że problem jest, odwracamy wzrok, ale udajemy, że robimy coś poważnego, ale liczymy na to, że to samo przejdzie i próbujemy wprowadzać obostrzenia, natomiast wprowadzamy, natomiast ich nie do końca respektujemy. I Rosjanie świetnie się nauczyli funkcjonować w takim świecie nie tyle, że fałszywych obostrzeń, które są wprowadzone odgórnie, ale wszyscy przymykają na nie oczy.
Chociaż w tym wypadku przymykanie oczu może grozić śmiercią.
Ja tylko dodam, może grozić śmiercią, ponieważ jeżeli popatrzymy na twarde dane, no to jeżeli mamy prawie 280 tysięcy łóżek takich covidowych w Rosji, no to 86% jest już zajętych. Ale ja mam te dane sprzed tygodnia, więc zakładam, że już zajętość łóżek jest wyższa niż wcześniej, więc można powiedzieć, że Rosjanie dobijają oficjalnie do 100% w ogóle wydajności systemu zdrowotnego.
Wspomniałaś o tym, że Rosjanie świetnie sobie radzą, tworząc taką fałszywą sferę życia. Ukrywają się przed władzami i częścią jest rzecz zupełnie niezwykła, czyli fałszywe świadectwa covidowe. To samo wiemy, dzieje się na Ukrainie. Jaki jest sens kupowania fałszywego paszportu covidowego w kraju, w którym de facto nie ma lockdownów i de facto i tak się tego nie sprawdza?
decyzyjność władz jest dosyć płynna. Dzisiaj przymykają i zawsze przymykały swoje oczy, natomiast kto wie, czy to się faktycznie nie zmieni. Jak to Rosjanie mówią, na wsiaki słuchaj lepiej mieć. W rzeczywistości jest tak, że w różnych miejscach, zwłaszcza jeżeli ktoś podróżuje, kody QR-owe są potrzebne i czarny rynek rosyjski dostarcza wszystkie możliwe szczepienia, certyfikaty, czyli jak sobie tylko Rosjanie by zażyczyli. Rosyjskie? Proszę bardzo. Zachodnie? Proszę bardzo. Czyli można być zaszczepionym bez szczepień. Już nawet otwarcie o tym mówią władze, sugerując, że 80% z tych, którzy zachorowali, a przedstawili swoje certyfikaty szczepionkowe, to były fałszywe szczepienia. Co więcej, to jest grona tych, którzy są dzisiaj w szpitalach rosyjskich. Dalej, sami Rosjanie mówią, że nie mniej niż 1/3 tych certyfikatów jest fałszywa. Czyli zobaczmy, jaka to jest skala. Są takie dane firmy Kaspersky, słynnej firmy zajmującej się softwarem i ochroną sieci. Oni zauważyli, zresztą przyznali się do tego, że według ich badań duże zapotrzebowanie na zakup fałszywych certyfikatów w sieci, zwłaszcza w darknecie. Ceny są różne. Ja znalazłam ceny od 100 do 300 dolarów. To też zależy od tego, gdzie się kupuje, w jakich regionach i jak pilny jest ten certyfikat. Co więcej, dziennikarze rosyjscy, chyba Kommersanta, przeprowadzili takie śledztwo, które pokazywało, że te certyfikaty działają. To znaczy faktycznie można zapłacić i one są sprawdzone w różnych miejscach i nikt nie odkrył fałszywości, więc one są dobrze przygotowane, dobrze zrobione, czy dobrze wpisane w system.
Za wyjątkiem wirusa, który rozpoznaje.
Tak jest. Dla obywatela świata zachodniego taka nonszalancja w stosunku do własnego zdrowia i narażanie siebie i innych, właśnie to znowu kwestia odpowiedzialności, jest czymś niezrozumiałym. Natomiast Rosjanie żyją w świecie takim, w którym to, co mówi władza, nie zawsze przyjmowane jest to jako informacja wiarygodna. To jest właśnie chyba także efekt tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Traktowali kampanię informującą o szczepieniach, nie w kategoriach kampanii takiej zachęcającej do szczepień, ale jako zwykłej agitacji. Co więcej, do tego jeszcze doszło to, do czego Rosjanie się nie przyznają, ale wszyscy wiemy, że badania, które doprowadziły do wyprodukowania Sputnika V, były przejęte, skradzione podczas słynnej operacji From Russia with Love we Włoszech. To im pozwoliło tak szybko przedstawić swoje badania. Rosjanie także mają z jednej strony świadomość tego, że coś jest nie tak z rosyjskimi szczepionkami, że one nie są tak dobre jak zachodnie, więc po co się nimi szczepić? I znowu przypominam, skoro prezydent się nie chciał szczepić, to dlaczego my mamy się narażać? Plus jeszcze cała ta akcja propagandowa, jak to złe są szczepionki zachodnie, to tym bardziej Rosjanie nie chcą się szczepić. To trochę tak jak u nas, takie odczynianie, przetrwanie pandemii, takie myślenie magiczne, pijemy więcej, nie wiem, witaminy C, imbiru, czy Bóg wie czego jeszcze i jakoś nabędziemy odporność. Rosjanie są tacy jak Polacy, tylko trochę bardziej.
Czyli przekonanie, że suplementy diety nas zwalniają z myślenia, bo wszystko nimi załatwimy. Tylko właśnie koronawirus jakoś nie bardzo chce się podporządkowywać tym naszym życzeniom. To oznacza, że pandemia będzie tak naprawdę trwała tak długo, jak długo będą kraje takie jak Rosja, które starają się udawać, że nic się nie dzieje, albo kraje zbyt ubogie, takie jak niejedno państwa afrykańskie, żeby skutecznie z pandemią walczyć, a to znaczy, że mogą nas czekać kolejne fale, kolejne lockdowny i statystyka śmierci tylko będzie rosła. Zarówno w krajach, których to omijanie zasad dotyczy, jak i w krajach sąsiednich, albo i dalszych. Dziękuję bardzo. Moją rozmówczynią była Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
Podcast został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski zawarte w tym podcaście należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.